Drzwi do lasu. Audycja Rafała Regulskiego.
Dzień dobry Państwu. Tym razem jesteśmy poza Wielkopolską. W naszych wędrówkach przyrodniczych trafiliśmy do województwa dolnośląskiego, ale dla wielu Wielkopolan jest tutaj bliżej niż na przykład do lasów północnej Wielkopolski, więc jak najbardziej możemy polecać wyprawy też tutaj. Ze mną są nadleśniczy nadleśnictwa z Migród, pan Zbigniew Nachajowski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witam wszystkich radiosłuchaczy Radia Poznań.
I pan Dariusz Kraśniewski, również pracownik nadleśnictwa z Migród, a do tego jeszcze członek Komitetu Ochrony Orłów, ornitolog. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam państwa.
Na dzień dobry przyprowadzili mnie panowie nad duży staw, który tutaj aż po horyzont, no w tej chwili bielą się mieni, bielą śniegu, no bo mamy zimę, mamy połowę stycznia. Widok jest uspokajający. A dlaczego ten teren, to miejsce jest ciekawe?
Powiem tylko tyle. Jest to obszar arcyciekawy, bo już od czasów średniowiecza człowiek zmieniał te obszary, zmieniał te przestrzenie. Cystersi to taki zakon pracowitych mnichów, którzy przekształcali te moczarowane obszary, które otrzymali w posiadanie. Ktoś pewnie z lekkim śmiechem i kpiną powiedział, a róbcie tam, co uważacie za stosowne. I zrobili. Stworzyli przepiękne obszary, których łączna powierzchnia to około 7 tysięcy hektarów, stawy milickie, w większości też objęte ochroną rezerwatową. Stawy milickie, które już od setek lat przyciągają wiele gatunków ptaków migrujących, bardzo pięknych. I gdybyśmy tutaj pojawili się, być może dziś nawet przed świtem, to słyszelibyśmy tutaj i klangor żurawi, i nawoływania dzikich gęsi. One w tej chwili przeleciały na żerowiska, na pola. Rolnicy, którzy dokonali już sprzętu swoich upraw, szczególnie kukurydzy, świadomie nie przyorywują tych swoich pól, tylko zostawiają, żeby te dzikie ptaki mogły pożywić się tym, co wypadło spod kombajnu, tymi drobnymi ziarenkami, które tam leżą i czekają, może ktoś jeszcze skorzysta z tego, że one tam są. Dzikie gęsi, żurawie, które tutaj mijaliśmy, te stada bytujące na polach, nie siedzą tam dla odpoczynku. One się tam po prostu pożywiają. Także widzimy tutaj wyraźnie taką symbiozę człowieka i przyrody. Zmiany spowodowane przez człowieka, pozwalające na to, że karp na stole, pewnie u wielu mieszkańców Wielkopolski też to był karp z Milicza, czyli z obszarów też może rezerwatowych, to dar, który mamy jako człowiek, a jednocześnie darem przyrody jest to bogactwo gatunków dzikich ptaków wodno-błotnych, które tutaj spotykamy.
Czyli daje pan do zrozumienia, że pomimo teraz panującego w środku dnia totalnego spokoju i pomimo środka zimy, to ten spokój tu jest pozorny.
Tak w tej chwili to wygląda i tak słychać, ponieważ nic nie słychać, ale jak będzie się zbliżało do zachodu słońca, harmider będzie narastał, ponieważ gęsi przylatują na noclegowisko i wtedy dosyć dużo gadają ze sobą. Potem się uspokajają już na ciemną noc, natomiast nad ranem ponownie startują na żerowiska i od nas lecą, no między innymi do Wielkopolski, bo dużo gęsi akurat tam żeruje, na polach wielkopolskich, gdzie nasze nadleśnictwo graniczy akurat z Wielkopolską od strony Leszna.
Panie Dariuszu, jakie gatunki ptaków tu spotkamy teraz o tej porze zimowej?
No o tej porze to głównie gęsi, te podstawowe gatunki, gęś zbożowa, gęgawa, białoczelna, czasami jakaś bernika się pojawi. No i kaczki, jeżeli cieki nie zamarzną do końca, to jeszcze się będą tutaj kręciły. No ale oprócz tego, przy tej masie pióra na pewno pojawią się drapieżniki. Z rana i po południu będą kontrolowały kondycję tych stad, czyli głównie bieliki.
Bielików tu macie dostatek?
No jesteśmy chyba najbardziej zabieliczonym nadleśnictwem w Polsce. I na nasze 17 tysięcy hektarów lasu mamy około 20 par.
Ruda Żmigrodzka to miejscowość położona wokół lasów i wokół stawu, w sąsiedztwie, bezpośrednim sąsiedztwie stawu Rudy, tak on się nazywa. A teraz przelatuje nad nim tam piękna czapla.
O właśnie, tak.
A propos pana nadleśniczego, wzmianki o miejscowościach. U nas jest dużo ród, jest Ruda Sułowska, Żmigrodzka, Milicka, a to wszystko ze względu na to, że na terenie Doliny Baryczy jest mnóstwo pokładów limonitu, czyli rudawca pod ziemią, bardzo płytko zalegającego, który, no powiedzmy, też utrudnia niektórym drzewostanom w ogóle bytowanie. Bo na rudawcu rodzi sobie dosyć dobrze olcha, a pozostałe gatunki mają ciężko.
Czyli stąd tutaj bogactwo wsi, które w pierwszym członie nazwy mają rudę.
Tak, i nie chodzi o kolor włosów.
A propos cystersów, to pan nadleśniczy tu zachwalał ingerencję ludzką. Ja bym trochę im dał po łapkach, ale na całe szczęście stało się tak, że to, co zrobili, akurat przyrodzie dosyć dobrze służy, bo człowiek z reguły tak ingeruje, że może nie służyć. No ale tu się stało chyba inaczej.
A jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć, jakie dokładnie czynności, jakie działania podjęli tej cystersi, które wpłynęły na kształt tego krajobrazu?
To było zagospodarowanie, żeby z błota stworzyć warstwę wody. Mnich to jest takie określenie na urządzenie wodne, które pozwala regulować poziom wody.
A rzeczywiście jest taki wyraz.
Tu myślę, że biorąc genealogię tego słowa, to ono pochodzi chyba troszeczkę też od tych braci, którzy tak nie tylko w modlitwie byli zatopieni, ale też i w pracy.
Przypis. Internetowy słownik języka polskiego podaje, że słowo mnich oznacza członka zakonu o surowej regule lub też urządzenie do regulowania poziomu i przepływu wody w stawach rybnych. Słownik języka polskiego podaje też trzecie znaczenie słowa mnich, mianowicie wypukłą dachówkę w kształcie półokrągłego korytka, ale to tutaj nas mniej interesuje. Koniec przypisu.
Drzwi do lasu.
Pozostajemy jeszcze w Rudzie Żmigrodzkiej, bo moi przewodnicy postanowili pokazać mi tutaj dąb niezwykle poharatany, porzeźbiony. Oddaję już głos panu nadleśniczemu, który wkłada palec głęboko w jedną z tych ran w korze, w pniu tego, w pniu właściwie, bo tu kory to prawie nie ma już.
I to w sumie można powiedzieć, jako mężczyzna mam naprawdę duże dłonie i kciuk wchodzi w chodnik, który stworzył owad. Kozioróg dębosz, Cerambyx cerdo, gatunek chroniony, wymieniany w załączniku numer 2 dyrektywy siedliskowej Unii Europejskiej jako rzadki i zagrożony w skali Europy. Jako ciekawostkę chciałbym powiedzieć, że ten gatunek na naszym obszarze Dolnego Śląska jest pospolity do tego stopnia, że jego działalność jest już wyraźnie odczuwalna, bo no niestety, ale kondycja drzewostanów dębowych, szczególnie starych drzewostanów dębowych, jest mocno tutaj już nadwyrężona poprzez działanie larw tego owada. Sam kozioróg jest z rodziny kuskowatych. To jest duży chrząszcz dorastający do 5 cm długości, także położony na dłoni naprawdę robi wrażenie. Nie wolno go zbierać, nie wolno go przechowywać. Jest gatunkiem chronionym, tak jak mówię, jest wymieniany w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt też. A jeśli chodzi o Dolny Śląsk, jest to gatunek tak pospolity, że tutaj praktycznie chyba nawet wszystkie dzieci wiedzą, co to jest kozioróg dębosz i jak wygląda, gdyż nawet dęby rosnące na alejach, bo tutaj charakterystycznym takim elementem krajobrazu są aleje starych dębów. Jeżeli będziemy spotykać je często, to mieszkańcy Wielkopolski będą wiedzieć, że już minęli granice województwa i są na Dolnym Śląsku, bo te aleje były sadzone jeszcze przez Niemców i do dzisiaj stoją chociaż w różnej kondycji i ta kondycja właśnie też uwarunkowana działaniem larw tego owada powoduje to, że niestety zamierają, ale w dalszym ciągu są chronione. I tutaj te działania, wszystkie jakie podejmujemy my, biorąc odpowiedzialność za dobry byt tego gatunku na obszarze, spowodowały, że jest jego tutaj tyle, że moglibyśmy obdzielić pół Europy.
A tutaj ten dąb jest drzewem martwym. Zostało mu jeszcze tylko trochę kory na tych szczytowych gałęziach. Zresztą jest to drzewo już przycięte. Natomiast ja w rogalinie widziałem dęby poznaczone przez kozioroga dębosza, ale tak zrytego drzewa jak tutaj, to przed którym stoimy, nie widziałem.
No i tutaj należałoby się zastanowić, co wziąć na szale dobra i zła. Czy dęby rogalińskie są warte tego, żeby poświęcić je na ołtarzu zachowania tych kilkuset osobników akurat w tym miejscu? Uważam, że dęby rogalińskie razem ze swoją tradycją i historią zasłużyły na to, żeby akurat tam próbować wymyślić coś, żeby trwały dla następnych pokoleń jako żywe dęby.
Czyli na pytanie kozioróg dębosz czy dąb, w rogalinie pan by odpowiedział dąb.
Tak, dlatego że na naszym obszarze kozioróg dębosz i jego populacja naprawdę nie ma obaw o to, a wręcz zaczynamy się bać o obszary, które ta ogromna populacja chciałaby jeszcze zasiedlać, że już po prostu no nie ma gdzie, bo wszędzie, gdzie jesteśmy, to spotykamy jego działanie. Powiem tak, my jako ludzie wiemy, że to gatunek chroniony, ale już choćby ptaki? Nie. I jeżeli widzimy pod dębami tymi zasiedlonymi przez koziorogach, gdzie wysypują się trocinki, czułki, nóżki, skrzydełka, to znaczy, że ptaki były tutaj, skorzystały z tego, że ta populacja jest tak ogromna, że można się nią wręcz żywić.
Taki jest odgłos tego martwego pnia dębu.
Tutaj na naszym obszarze jest dużo nietoperzy, a jeżeli jesteśmy w temacie kozioroga dębosza i jego działania na żywych drzewach, to nietoperze, sam to widziałem na dzień, czyli ten okres snu dla nietoperza w tym okresie, kiedy są aktywne, bo w tej chwili one śpią gdzieś pochowane w różnych przestrzeniach, gdzie nie przemarzną, to w okresie letnim na spoczynek dzienny wybierają sobie bardzo często właśnie te jamy, które są na tyle duże, że mieszczą się po prostu dorosłe osobniki nietoperzy.
W jamach zrobionych przez kozioroga dębosza.
Dokładnie, w tych korytarzach, które wyrzeźbiły larwy kozioroga dębosza. Gdybym nie widział, nie uwierzyłbym, ale widziałem. Wystają tylko uszy tych małych, przepięknych, latających ssaków. Jest to fascynujące po prostu.
I tak oto stojąc pod tym pięknym, chociaż martwym już dębem, dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję też moim przewodnikom, Dariuszowi Kraśniewskiemu.
Dziękuję bardzo.
I panu Zbigniewowi Nachajowskiemu.
Dziękuję Państwu, do usłyszenia.
I usłyszymy się za tydzień. Do usłyszenia.
Drzwi do lasu.